kolokwialnie chwytają za popcorn i pytają się, kto jeszcze. Natomiast z mojego punktu widzenia no, najważniejsze jest analiza tego, czy ta sytuacja będzie miała wpływ na działania Rosji przeciwko Polsce. I tutaj oczywiście będziemy musieli obserwować tą sytuację i na wnioski ostateczne jest jeszcze za wcześnie. Widzimy, że układa się w pewną spójną całość kilka elementów. Poranne odwołanie generała Surowikina, później wieczorne wydarzenia związane ze śmiercią Prigożina. To pokazuje, że następuje pewnego rodzaju konsolidacja władzy po tych zdarzeniach sprzed 2 miesięcy i to na pewno nie zwiastuje nic optymistycznego dla Polski. Z drugiej strony wiemy wyraźnie, że gdzieś tam pod dywanem rosyjskim nabrzmiewają różnego rodzaju napięcia, które dla Kremla będą wyzwaniem albo nawet zagrożeniem i po reakcjach różnych grup związanych z Wagnerowcami wczoraj wieczorem widać wyraźnie, że śmierć Prigożina tych napięć nie zlikwidowała, a wręcz być może należy się spodziewać jakiejś akcji odwetowej właśnie ze środowiska Wagnerowców.
A tak, tych scenariuszy na pewno może być bardzo wiele. Najważniejsze jest to, bo pojawiają się też właśnie głosy związane z tym, że no, Prigożyn może nie był na pokładzie tego samolotu. Pojawiają się głosy związane właśnie z tym, że może najprawdopodobniej, pisze jeden z rosyjskich dziennikarzy, Andrzej Zacharow, że na pewno dziś, czyli wczoraj leciał do Rosji z Afryki cały sztab dowództwa Wagnera, był z nim, to będzie cud, jeśli będzie w innym samolocie. Też się zastanawiają nad tym, ale uważa pan, panie ministrze, że to chyba raczej maskirowka nie jest, prawda?
No samo analiza różnego rodzaju działań informacyjnych wskazuje, że rzeczywiście te informacje podawane dotyczące śmierci Prigożyna gdzieś tam orbitują wokół źródeł wojskowych. Wiemy wyraźnie, że jest to jedna z hipotez, że mogliśmy mieć do czynienia po prostu z zemstą Szojgu czy środowiska wojskowego, czyli ministra Szojgu czy pana Gierasimowa. To te napięcia były najsilniejsze między Prigożynem, Wagnerowcami a rosyjską armią. Stąd musimy mieć świadomość, że na ostateczne potwierdzenie tej śmierci trzeba jeszcze chwilę poczekać. Wydaje się, że mamy do czynienia z takim z takimi przesłankami, które rzeczywiście należy uznać za wiarygodne, jeżeli chodzi o jego śmierć, ale tak jak pani wspominała, różne są wciąż hipotezy możliwe. Wiemy, że Rosja lubuje się w różnego rodzaju rocznicach i zbieżnościach dat i tutaj też jest ciekawe, że
właśnie to jest ta koincydencja, prawda? Rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i w przededniu Święta Niepodległości Ukrainy. Ale to właśnie z kolei
tak
drugi
jest
scenariusz.
I dokładnie 2 miesiące po puczu Prigożina. Także tutaj jest wiele, wiele symboliki też.
To jeszcze zapytam o inny scenariusz, pewnie niezbyt często brany pod uwagę, ale z ciekawości oczywiście rozważamy też różne hipotezy, panie ministrze. Czy służby ukraińskie mogły na przykład dokonać tego zamachu, mogły dokonać dokonać zabójstwa jednego z największych zbrodniarzy na Ukrainie?
No tutaj to byłyby czyste spekulacje. Nie mam żadnych w tej chwili przesłanek, żeby powiedzieć jednoznacznie, kto tego dokonał. No trzeba mieć świadomość, że obecność Prigożina w obecnej sytuacji była niekorzystna dla samej Rosji. Tam powstał pewien taki układ między Rosją, Białorusią a Wagnerowcami, który powodował wzajemne szachowanie się i to utrzymywanie tego stanu czyli no, nie doprowadzenie do jakiejś formy zemsty za pucz sprzed 2 miesięcy, był czymś, co realnie osłabiało władzę rosyjską i samego Putina, a zatem pozbycie się Prigożina wydaje się, że jednak jest głównie na korzyść samej elity kremlowskiej związanej z Putinem. Trudno powiedzieć, czy on sam był świadomy tego, co się zdarzy. Tutaj są różne też spekulacje. Być może ta decyzja i ta akcja została przeprowadzona bez jego świadomości i zgody, bo tam napięcia między różnymi ośrodkami władzy są naprawdę silne. Mamy do czynienia z taką sytuacją, która moim zdaniem niewiele zmieni, jeżeli chodzi o podejście Rosji do wojny na Ukrainie, niewiele zmieni, jeżeli chodzi o podejście Rosji do Polski. Natomiast same mechanizmy, które degenerują i powodują erozję systemu władzy w Rosji, są obecne i to, co się zdarzyło, trzeba czytać głównie przez pryzmat pewnych wewnętrznych napięć i rozgrywek mafijnych.
A tak, powiedział pan też o Siergieju Surowikinie, który był byłym dowódcą, już byłym dowódcą rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, że został on odwołany właśnie wczoraj, we wtorek, ze stanowiska szefa sił powietrzno-kosmicznych. To też jest ważny sygnał według pana. Ta postać była z kręgu bliskiego Prigożinowi, że to jest jakaś taka spójna polityka Władimira Putina.
Wspominam o tym człowieku, bo z jednej strony to był bardzo brutalny dowódca, który miał dokonać przełomu w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Wyglądało na to, że on nie spełnił pokładanych w nim nadziei, ale ważniejsze wydaje się to, że rzeczywiście jest to sojusznik Prigożina, jest to osoba, która mu sprzyjała i możemy powiedzieć, że jest to najsilniejszy w strukturach armii, znaczy był najsilniejszy w strukturach armii sojusznik Prigożina. To jest tak, że rzeczywiście Prigożin miał dosyć duży posłuch wśród wojskowych, wśród dowódców niższego szczebla, a Surowikin na pewno był z nich najsilniejszy. Zatem trzeba to czytać i rozumieć jako pewną spójną linię, spójną całość. Pozbycie się Prigożina i Surowikina na pewno jest rodzajem czyszczenia pewnych środowisk śródwojskowych, które mogą Kremlowi zagrażać.
No i oczywiście powraca temat Białorusi. Powiedział pan też w swojej wypowiedzi, że na pewno będzie to miało skutek na to, co dzieje się z wagnerowcami na Białorusi. No i właśnie tutaj pytanie, panie ministrze, jak będzie wyglądała przyszłość grupy Wagnera? Jak będzie teraz ta sytuacja i w krajach Afryki, i właśnie na Białorusi? Jakie informacje do państwa nacierają z kolei ze strony naszego wschodniego sąsiada?
No tutaj wciąż mówimy o pewnych hipotezach, które będziemy musieli weryfikować, bo to wszystko nie jest bardzo świeże i nie wszystko jest jeszcze jasne. Ja zakładam i myślę, że należy zakładać, że wszystkie działania Wagnerowców w Afryce prowadzone na rzecz i dla Rosji zostaną przez kogoś przejęte. To jest zbyt cenna są aktywa, żeby Rosja pozwoliła sobie na to, żeby utracić te misje, które tam są realizowane. Z drugiej strony są to misje, które nie mogą być prowadzone z różnych względów oficjalnie przez rosyjskie państwo, zatem prawdopodobnie ktoś grupę Wagnera za chwilę przejmie. Zresztą już widzieliśmy próby osłabiania Wagnerowców na korzyść innych grup najemnych funkcjonujących w Rosji. Więc co do misji afrykańskich, myślę, że one będą kontynuowane być może pod nowym przywództwem, bądź też pod nową w ogóle marką. Sytuacja na Białorusi jest sytuacją, która nie jest jednoznaczna. Z jednej strony brak Prigożyna powoduje, że już w ogóle Wagnerowcy mogą działać mocniej w szarej strefie, więc mogliby być wykorzystywani jeszcze większą dozą nieoficjalności przeciwko Polsce, ale z drugiej strony to też może być okoliczność, mówię o wczorajszych zdarzeniach, żeby grupę Wagnera w ogóle rozmontować i przejąć.
No właśnie pojawiają się takie informacje, panie ministrze, tak, że grupa Wagnera ewakuuje się z Białorusi. To między innymi z Ukrainy płyną do nas takie głosy. Przekazał doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko, że rozpoczyna się właśnie ewakuacja najemników. To było wczoraj w godzinach wieczornych w każdym razie.
Na razie nie mam potwierdzenia takich informacji. Na pewno będziemy musieli to identyfikować i analizować, co się z nimi dzieje. Natomiast co istotne, i to też wybrzmiewało już wczoraj w rosyjskich mediach, grupa Wagnera czy na różnych kanałach propagandowych informuje o tym, że oni mieli przygotowany zawczasu jakiś plan na wypadek śmierci Prigożina. Być może oni w tej chwili będą działać według jakiegoś tam schematu, który został przez Prigożina na wypadek jego śmierci i zabójstwa opracowany. To wszystko powoduje, że mamy na pewno nowe czynniki, które trzeba analizować. No, tak jak wspominałem na początku, nie wszystko dla nas w tej chwili jest jasne.
Wiemy także, że wczoraj Straż Graniczna Łotwy poinformowała o oddaniu strzału ostrzegawczego w powietrze. To miało związek z zatrzymaniem osób, które nielegalnie przedostały się na terytorium Łotwy z Białorusi. Także głos zabierał Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki, który mówił o atakach na granicy polsko-białoruskiej. Cały czas dochodzi do tego ataku migrantów na patrole Straży Granicznej. Co musi się stać, albo kiedy zapadnie decyzja związana z zamknięciem granicy polsko-białoruskiej? Jakie są szanse i czy to w ogóle w najbliższym czasie może się wydarzyć?
No tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z wciąż aktywną operacją hybrydową, która przybiera coraz agresywniejsze formy i rzeczywiście doniesienia płynące z Łotwy, Litwy i z Polski wskazują, że te trzy kraje nadal są obiektem bardzo brutalnych często ataków ze strony migrantów zarządzanych przez rosyjskie i białoruskie służby. Ta opcja, o której pani redaktor mówi, czyli zamknięcie w ogóle białoruskich przejść granicznych z Białorusią, jest opcją, która jest na stole, z tego co wiem, bo są to też zapowiedzi publiczne. W poniedziałek w Warszawie odbędzie się taki mini zjazd szefów MSW z tych państw wschodniej flanki NATO po to właśnie, żeby rozważać decyzje dotyczące zamknięcia przejść granicznych z Białorusią, żeby opracować pewną spójną strategię i wyznaczyć sobie pewne czerwone linie, które zostaną później zaprezentowane reżimowi białoruskiemu. Na pewno musimy mieć świadomość, że ta opcja, czyli całkowita izolacja Białorusi jest do wykorzystania i jako państwo polskie na pewno musimy mieć świadomość, że to możemy być zmuszeni do podjęcia takiej decyzji. Myślę, że trzeba poczekać na poniedziałkowe spotkanie, żeby mówić o konkretach.
Będziemy oczywiście czekać na to poniedziałkowe spotkanie, tak jak pan mówi, że to są potrzebne i na pewno ważne decyzje. I na koniec jeszcze, jak pan ocenia reakcje, które płyną z całego świata w związku z tym, co stało się, najprawdopodobniej jeszcze mówmy, stało się na terenie Rosji. Mówię o śmierci Jewgenia Prigożyna. Katastrofa samolotu w Rosji, jest reakcja Stanów Zjednoczonych. Nie wiem na pewno, co się stało z Prigożynem, ale nie jestem zaskoczony doniesieniami dotyczącymi jego śmierci, przekazał prezydent USA Joe Biden. Jakie informacje, jakie nastawienie płynie właśnie z innych ośrodków, z innych państw? Też nikt nie jest zaskoczony, tak jak mówi o tym prezydent Biden?
Ja myślę, że każdy, kto zna sposób zarządzania państwem rosyjskim, no wie, że zabójstwa polityczne czy zabójstwa w ramach tych elit wywodzących się z sowieckich służb specjalnych nie są niczym nietypowym. No już mieliśmy szereg przykładów likwidowania różnego rodzaju osób z szeroko pojętego środowiska władzy, a zatem było oczywiste po tym puczu sprzed 2 miesięcy, że Prigożin prawdopodobnie z czasem zostanie zlikwidowany. Wciąż musimy patrzeć, jakie to ma znaczenie dla polityki rosyjskiej przeciwko Zachodowi, czy będzie to miało znaczenie, bo wydaje mi się, że wiele osób może sobie w tej chwili wyciągać zbyt szybko wnioski i zbyt optymistycznie patrzeć na tą sytuację. Zlikwidowanie Prigożina, czyli jednego z tych najbardziej agresywnych, najbardziej krwawych sojuszników Putina, niekoniecznie zwiastuje jakąkolwiek zmianę w nastawieniu i polityce Rosji przeciwko Ukrainie czy przeciwko Zachodowi. I tutaj na pewno takich wniosków nie możemy wyciągać. Trudno się nie zgodzić z tą wypowiedzią prezydenta USA. Rzeczywiście taki scenariusz, czyli zemsta na Prigożinie, był prawdopodobny od samego początku. Analizujmy, co to w praktyce będzie oznaczało.
Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za ten głos. Pan Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, a także pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Miłego dnia. 7:27 na naszych zegarach. To może z nami Dean Martin przez chwilę, ale jeszcze zanim usłyszymy ten przepiękny utwór, to chciałabym państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo zapomniałam o imieninach na początku dzisiejszego poranka. Imieniny dzisiaj obchodzą Anita, Bartłomiej, Bartosz, Cieszymir, Emilia, Eutychiusz, Jerzy, Joanna, Halina, a także Natanel, Patrycjusz, Patrycy i Patryk.
I słuchasz Radio Wnet.
A my dalej będziemy rozmawiać na temat tego, co najprawdopodobniej wydarzyło się dzisiaj w nocy, można powiedzieć. Wczoraj wieczorem, najprawdopodobniej w okolicach wsi Kurzienkino w obwodzie twerskim znaleziono zwłoki wszystkich pasażerów i członków załogi. Najważniejsi z tych, którzy mieli zginąć, to koordynator najemniczej grupy Wagnera i przyjaciel. Do niedawna jeden z najbliższych współpracowników Putina, Jewgenij Prigożyn, i dowódca wagnerowców Dmitrij Utkin. O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Przy telefonie jest już pani profesor. Będziemy rozmawiać z panią Agnieszką Legucką, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, także Uczelnia Wistula. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak przyjęła pani wczorajszą informację?
No, jest to kolejny przełom, czy też zwrot akcji w historii Jewgenija Prigożyna, prawdopodobnie ostatni. Natomiast samej grupy Wagnera być może jeszcze będziemy rozpatrywać tę kwestię, ale no, to teatrum show, które obserwowaliśmy od przynajmniej kilku miesięcy bardziej aktywnie, a od kilku lat na pewno Jewgenij Prigożyn dał nam tę możliwość pokazania Rosji trochę z innego punktu widzenia, bo do tej pory można było pokazywać Rosję jako pewien monolit systemu, gdzie polityka nie ma takiego, właściwie nie istnieje, bo wszystko się rozpatruje w kategoriach Rosja to Putin i wszystko się zasadza w tym właśnie równaniu, a Prigożyn pokazał, że w Rosji jest rywalizacja, są sytuacje, które są nieprzewidywalne, no i zakończył dokładnie swój żywot, jeżeli to się oczywiście potwierdzi na 100%, chociaż rzeczywiście wczoraj już oficjalnie rosyjska strona powiedziała, że na liście pasażerów byli właśnie ci wspomniane przez panią osoby. No ale to też jakby biorąc pod uwagę to, w jaki sposób autokreował się Jewgenij Prigożyn, to jeszcze może to była tylko przykrywka do tego, żeby go schować głębiej, ale to tylko i wyłącznie teoria spiskowa. Tutaj mamy raczej potwierdzone, że został no nie tyle zamordowany, ale prawdopodobnie został skazany na to, żeby już nie funkcjonować w rosyjskiej przestrzeni politycznej.
Ważne chyba jest to, co też pojawia się w przestrzeni publicznej, jak pani oczywiście się do tego odniesie, jaki jest pani komentarz, że na naszych oczach upada wiarygodność Putina, że Prigożyn mimo wszystko posiadał ten żelazny list po spotkaniu z Putinem. No i powinno w teorii przynajmniej być to zapewnienie i ten żelazny mit, że słowo Władimira Putina jest ważne, no upadł. Co to pokazuje? Jak to wpłynie na te wewnętrzne rozgrywki na Kremlu, mimo właśnie tego danego słowa, tego żelaznego listu?
No właśnie wczoraj też zauważyłam, że kilka osób w ten sposób rozpatrywało śmierć Prigożyna, że Putin dał obietnicę, że nic mu się nie stanie. Szczerze mówiąc, tutaj nie rozpatruję w tych kategoriach, dlatego że Rosja, rosyjski system putinowski, można brać pod uwagę, że to jest, nie wiem, autorytarny, już teraz quasi totalitarny. Natomiast ja Rosję od jakiegoś czasu charakteryzuje jako państwo mafijne i na czele stoi cały czas nadal ten Don Corleone w postaci właśnie Putina, a Prigożyn próbował usunąć, znaczy podważyć ten system, podważyć tę hierarchię. I sam Prigożyn nigdy nie był traktowany jako osoba, której można by było powiedzieć, że swoich nie bracają, czyli że swoich nie porzucamy, i tutaj Putin mógłby właśnie utracić tę twarz, wiarygodność jako ten, który coś obiecał. Natomiast w moim przekonaniu to był bardzo zgniły kompromis na ten moment, kiedy właśnie Jewgeni Prigożyn dokonywał tego marszu na Moskwę i potrzebował szybkiej reakcji. Wykorzystał tutaj Aleksandra Łukaszenkę do tego, żeby w tym konkretnym momencie się ratować, co pokazało, że ten system po pierwsze jest dziurawy, po drugie jest słaby Władimir Putin. No a jeżeli weźmiemy tę kategorię państwa mafijnego, czy też samego systemu, nawet autorytarnego, pokazał słabość. A system ten działa na bazie strachu. To jest fundament tego systemu, który wykreował, który stworzył, na czele którego stoi Władimir Putin. No i nie pozbycie się Prigożyna było zasadniczo dla wielu zaskoczeniem i podważeniem tej pozycji, którą Władimir Putin pełnił i nadal będzie pełnił, ponieważ w moim przekonaniu on przynajmniej na jakiś czas umocnił swoją pozycję, którą Jewgeni Prigożyn osłabił 2 miesiące temu.
Wczoraj także została podana informacja, że generał Siergiej Surowikin, były dowódca rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, został odwołany. To było rano, wieczorem ta katastrofa, która wydarzyła się właśnie na pokładzie z Prigożynem. Pani profesor, kto najbardziej, które grupy, które ośrodki władzy najbardziej zyskują na tych ruchach Władimira Putina?
No w szczególności te, które były w konflikcie z Jewgeniem Prigożynem, czyli mamy tutaj do czynienia oczywiście z Siergiejem Szojgu, Walerijem Gerasimowem, ale w moim przekonaniu w ogóle wiele osób będzie zadowolonych z tego przebiegu wydarzeń, które chciały wzmocnienia systemu wokół Władimira Putina, bo wiele osób wisi na tym systemie i jest od niego zależny, i bezpieczeństwo tych osób, elity, jest zależne od tego, czy Władimir Putin jest gwarantem bezpieczeństwa dla elity. Ewidentnie wokół Putina pęka ten monolit i są różne ruchy, które w moim przekonaniu nie zakończy ta śmierć Prigożyna i Utkina. I Putin nie może być już do końca gwarantem tego systemu. Tak jak wspomniałam, na chwilę on umocni swoją pozycję, natomiast wiele zależy nadal od tego, co będzie się działo w Ukrainie, jak będzie przebiegał front, czy załamie się ten front, czy Rosja będzie musiała oddać Krym, czy nie. Ale w tym konkretnym momencie zyskują struktury siłowe, które były do tej pory lojalne względem Władimira Putina.
No i też pytanie, które chyba jest bardzo zasadne, jeżeli chodzi oczywiście o Warszawę, jeżeli chodzi o nasz kraj, o przyszłość grupy Wagnera. Zaczęły pojawiać się informacje, na przykład ukraińskie służby informują o tym, że grupa Wagnera zaczyna się rozformowywać, że zaczyna tracić jakby i ewakuuje się z Białorusi. Po pierwsze, jaka będzie przyszłość grupy Wagnera i w ogóle co to wszystko, co dzieje się w Rosji, oznacza dla nas, dla Polski?
No zdecydowanie bez Prigożyna i Utkina, którzy nie tylko byli tutaj efektywnymi menedżerami tej grupy i liderami, którzy potrafili kierować tą grupą jako właściwie bardzo efektywną i można powiedzieć, że w Ukrainie najbardziej efektywną formacją zbrojną rosyjską. Wydaje się, że chcieli nadal, jeżeli chodzi o Białoruś, działać w tak zwanej szarej strefie i nie być bezpośrednio kojarzonym z Kremlem, bo wtedy mogliby dokonywać dywersji w tym pasie szarości, tak można powiedzieć, i wtedy państwa NATO miałyby pewien dylemat, w jaki sposób zareagować na działania takich grup paramilitarnych, ale wydaje się, że zarówno Polska, jak i Litwa, jak i większość państw natowskich już teraz traktuje grupę Wagnera bezpośrednio jako podporządkowaną Kremlu, a nie jakąś tam grupę paramilitarną, która jest oddzielna od polityki samego Władimira Putina. W moim przekonaniu grupę Wagnera to osłabi. Wagnerowcy będą mieli dylemat, czy przechodzić w stan uśpienia, czy przechodzić do innych ugrupowań paramilitarnych, które zostały stworzone już jakiś czas temu, ale są konkurencją dla grupy Wagnera. Tutaj dylemat nasz, my powinniśmy cały czas jakby bacznie obserwować, co się dzieje z oddziałami Wagnerowców. Także problem nie znika, on się osłabił, bo nie ma tych osób, które kierowały i były zdolne do lepszego wykorzystania tej grupy. Niemniej jednak grupa Wagnera prawdopodobnie z Białorusi jako taka struktura silna, niebezpieczna będzie się zmniejszać. Jeżeli chodzi o Afrykę, to już trochę inny obraz, dlatego że Wagnerowcy tam byli bardziej autonomiczni niż w naszym sąsiedztwie i w samej Rosji, co były od te 2 miesiące potrzebne w moim przekonaniu Putinowi, żeby znaleźć zastępstwo albo przynajmniej dać do zrozumienia tym oddziałom, które są rozproszone po różnych państwach afrykańskich, że albo przechodzą pod kontrolę Ministerstwa Obrony, albo będą służyć pod innym dowództwem.
I jeszcze to pytanie, jakie to ma znaczenie dla nas, dla Polski, to co się dzieje w Rosji, to co się stało wczoraj wieczorem?
No jakby tak ogólnie, tak jakby strategicznie to zmienia to o tyle, że reżim, który został osłabiony i gdzie frakcje mogłyby się jeszcze bardziej pokusić o uderzenie w samego Putina, na razie przycichną. Putin będzie chciał pokazać, że nadal kontroluje sytuację, a zatem jest w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa bardziej antyzachodni i jest skuteczny na froncie ukraińskim, więc z pewnością wewnątrz Rosji będzie taki proces z jednej strony skalpelowego eliminowania tych, którzy byli wokół Prigożyna, ale na zewnątrz będzie państwem nadal agresywnym, a może nawet przez jakiś czas szukać powodów do tego, żeby ten fundament strachu był nie tylko w polityce wewnętrznej, ale w polityce zagranicznej. No i oczywiście największą ofiarą będzie Ukraina, ale my też powinniśmy bacznie obserwować, co się dzieje.
I jeszcze na koniec, pani profesor, bo czas nas goni. Były oficer brytyjskiego wywiadu Christopher Steele, który między innymi pracował w MI6, był szefem zespołu rosyjskiego, powiedział, że ten zamach, czy ten zlecenie zabójstwa na Prigożyna słyszano już kilka tygodni temu, ale wskazał, że jednym z takich największych wrogów Prigożyna był Nikołaj Patruszew, sekretarz Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Jak ta postać w tej całej układance się pani w głowie układa i jakie znaczenie Patruszew teraz będzie miał po tym, co się stało?
No wie pani, Patruszew...
O, i pani profesor Agnieszka Legucka, mam nadzieję, że za chwilę odpowie nam na to ostatnie pytanie. Próbujemy się jeszcze raz połączyć, bo zerwało nam połączenie. I...
Halo.
O, pani profesor, zaczęła pani mówić, się coś rozłączyło, więc Nikołaj Patruszew i jego postać.
Tak, ja zaczęłam dalej mówić, a że byliśmy już rozłączeni, przepraszam. Tak, Patruszew jest zdecydowanie osobą, która ma wpływ na Władimira Putina, jeżeli chodzi o politykę antyzachodnią, taką nastawioną na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj Unią Europejską. Ma też dwóch synów, których ja od jakiegoś czasu, przynajmniej młodszego Dmitrija Patruszewa, lansuję jako osobę, która może być wyciągnięta z kapelusza jako przyszły przywódca Rosji. Więc nie wiem, czy on miałby takie zdolności do organizacji spisku, ale na pewno siedzi na ławce tych, którzy są zadowoleni z takiego przebiegu wypadków, jaki miał miejsce wczoraj.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pani profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a także Uczelnia Wistula była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również serdecznie, a za kilka chwil będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się w gminach górniczych, bo wiemy, że prawo geologiczne zostało znowelizowane i Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce mają zastrzeżenia albo mają uwagi do tego prawa, które zostało uchwalone w miniony czwartek, o tym za kilka chwil, a z nami teraz może przez chwilę Ada Rusowicz i utwór Za daleko mieszkasz. I trwa poranek w Radiu Wnet, jest godzina 7:49, a my będziemy rozmawiać teraz o nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Z nami jest już pan Leszek Żogała, wójt gminy Gierałtowice, członek zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry.
Wójcie.
Dzień dobry.
Jest nowelizacja ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz innych niektórych ustaw. Wiemy o tym, że ma być ochrona złóż kopalin w Polsce i wprowadzenie definicji złoża strategicznego. Jak pan, jak Stowarzyszenie Gmin Górniczych ocenia tę nowelizację?
No cóż, z przykrością trzeba stwierdzić, że samą nowelizację w tym zakresie wprowadzenia złóż strategicznych trzeba ocenić negatywnie z uwagi na charakter i zakres tej nowelizacji. My rozumiemy, że złoża muszą i powinny być w jakiś sposób chronione, natomiast tutaj ta ochrona naszym zdaniem poszła za daleko, zupełnie ignorując interesy gmin, interesy mieszkańców, interesy właścicieli nieruchomości, a nawet, jak wykazują niektóre opinie prawne, zapisy konstytucji związane z prawem własności.
Wczoraj naszym gościem był pan Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, główny geolog kraju. Zapewniał, że nie będzie żadnych ograniczeń, że jest to de facto uzupełnienie prawodawstwa, które już funkcjonuje, że gminy górnicze i tak w swoich planach zagospodarowania przestrzennego, czy w ogóle w planach, związanych z urbanizacją, muszą uwzględniać kopalnie, muszą uwzględniać to, co właśnie przychodzi im z ministerstwa. Jak to wygląda w praktyce, panie wójcie?
W praktyce to wygląda mniej więcej właśnie tak. Wszystkie złoża, wszystkie kopaliny już są uwzględniane w naszych planach zagospodarowania przestrzennego, czy w przyszłości w planach ogólnych, bo tak się to będzie nazywało, 2025 roku. I tu jak gdyby nie ma problemu, szczególnie przy eksploatacji w kopalniach głębinowych. To wszystko jest zniesione, mieszkańcy wszyscy wiedzą, gdzie, czego mogą się spodziewać. Natomiast te nowe regulacje, te, które zostały już uchwalone ostatecznie przez Sejm i z tego, co się orientuję, czekają na podpis prezydenta, one idą o wiele dalej, ponieważ te regulacje powodują wprowadzenie jakichś kompletnych zakazów zabudowy na terenach związanych z tymi, gdzie występują złoża tak zwane strategiczne. To teraz nie występuje. Teraz te zapisy tylko chronią złoża, natomiast mieszkańcy i gminy mogą się ciągle rozwijać, ponieważ w chwili obecnej tak naprawdę jakiekolwiek rygory pojawiają się wtedy, kiedy eksploatacja jest prowadzona. Natomiast tutaj na podstawie niejasnych przepisów coś może zostać uznane jako złoże strategiczne i prowadzi to daleko idące skutki na powierzchni, a w ogóle nawet nie wiadomo, czy to złoże będzie kiedykolwiek eksploatowane. No, jest to takie trochę pomieszanie z poplątaniem i za duże jak gdyby uwzględnienie interesów tylko jednej strony, w ogóle pominięto tutaj interesy mieszkańców, bo oni to są przecież najważniejsi.
A mieszkańcy są najważniejsi, tak jak pan mówi, ale to rozumiem, że nie było konsultacji społecznych, bo pan Dziadzio mówił o tym, że były zespoły, które parę miesięcy pracowały, że były spotkania, że to jest konsensus, że to jest wspólnie wypracowane stanowisko.
To znaczy, o ile mi wiadomo, na jakimś spotkaniu Komisji Wspólnej z Rządu i Samorządu ta ustawa, projekt tej ustawy był gdzieś konsultowany i podobno uzyskał opinię pozytywną, to jest fakt. Nie było to konsultowane na pewno tutaj z gminami, które, że tak powiem, są bezpośrednio zainteresowane tymi regulacjami, czy naszym stowarzyszeniem, czy innymi stowarzyszeniami, bo okazuje się, że w trakcie prac już w Sejmie i w Senacie zastrzeżenia odnosił Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Uzdrowiskowych, chyba tak się nazywa to stowarzyszenie, więc te konsultacje, jeżeli się odbyły, to odbyły się bardzo cząstkowo. Natomiast tak jak mówię, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jedną jest tekst prawny, który został uchwalony. I ja mówię o tym tekście również jako prawnik, który został uchwalony, bo on prowadzi daleko idące, on może wywołać daleko idące skutki, a czym innym jest przekaz, który pan minister również na posiedzeniach komisji w Sejmie czy w Senacie, gdzie miałem okazję uczestniczyć, przekazywał. Ten przekaz był o wiele łagodniejszy. Ja się cieszę, że tak pan minister do tego podchodzi, natomiast z przykrością stwierdzam, że on nie ma odzwierciedlenia w przepisach. Czyli z jednej strony mamy dobre intencje, a z drugiej mamy przepisy, które nie przystają do tego, co mówili przedstawiciele ministerstwa na komisjach już w Sejmie i w Senacie.
A to co jest największym zagrożeniem? Mówi pan o prawie własności, to jest jeden z elementów, ale chyba sprawa związana z odwołaniami. Mówię tutaj o tym, że nie powstała żadna furtka związana z tym, że od takiej decyzji, czy od takiego planu, który zostanie już w ciągu tych 2 lat zaprezentowany, rozumiem, nie ma drogi odwoławczej, nie ma żadnej możliwości zaskarżenia tych decyzji centralnych organów administracji geologicznej.
To jest kolejny problem, który wywołuje ta nowelizacja. Wynika to właśnie z tego, że ta decyzja jest ostateczna. Prowadzi ona do daleko idących konsekwencji w władztwie planistycznym gminy oraz w prawie własności. Natomiast mieszkańcy czy też gminy nie mają kompletnie tutaj możliwości odwołania się. Stroną tego postępowania uznanie złoża strategicznego jest tylko przedsiębiorca górniczy, który jak gdyby to złoże czy odkrył, czy chce je eksploatować. Będzie on rozmawiał z ministrem. No wiadomo, że w takim postępowaniu tak naprawdę jeśli jest jedna strona, no to można tylko w 100% przyjąć jej decyzję lub nie zgodzić się z wnioskiem. To nawet w skrajnym przypadku może prowadzić do tego, że taka decyzja będzie bez uzasadnienia, bo prawo administracyjne przewiduje, że jeżeli decyzja jest zgodna z wnioskiem strony, to się odstępuje od uzasadnienia, więc możemy tak naprawdę mieć jedną kartkę papieru, która wyłączy wiele kilometrów kwadratowych terenu i doprowadzi do spadku własności gruntu. A tu pojawia się jeszcze jeden problem, ponieważ gmina będzie w związku z tą decyzją zobowiązana wprowadzić do swoich zapisów miejscowych tą decyzję ze wszystkimi skutkami tam przewidzianymi. Natomiast inna ustawa o planowaniu przestrzennym mówi, że jeśli gmina obniży wartość gruntu, a gmina to zrobi z odpowiednią uchwałą,
to
musi wypłacić odszkodowania mieszkańcom, których grunt stracił wartość. Więc z jednej strony mamy decyzję ministra, która niewątpliwie obniży wartość nieruchomości, natomiast ryzyko odszkodowania jest przerzucone na gminę. Nie ma żadnych przepisów regulujących tą kwestię. W innych ustawach, tak zwanych specustawach bodajże drogowych, są przepisy, które wyraźnie wtedy mówią, że wtedy odszkodowanie wypłaci Skarb Państwa. W tej ustawie tego nie ma.
W tej ustawie tego nie ma i rozumiem, że wszystkie odszkodowania, a na pewno będą Polacy składać wnioski o odszkodowanie, będą spoczywały na samorządach.
W mojej ocenie prawnej tak to na chwilę obecną wygląda. Minister wyda decyzję, a wszystkie skutki finansowe zostają przerzucone na gminy, które będą musiały płacić odszkodowanie. Tak.
Czy państwo się zapoznali z tym, gdzie przede wszystkim będą takie złoża strategiczne? Bo rozumiem, że w gminie Gierałtowice pan wie, gdzie będą one wyznaczone, tak? Czy był jakiś sygnał?
Szanowna pani, gdyby tak było, to myślę, bylibyśmy wszyscy odrobinę spokojniejsi, natomiast tego nikt nie wie. Na komisji bodajże w Senacie pan przedstawiciel ministerstwa powiedział, że tych złóż strategicznych może być raptem kilkanaście w Polsce, ale nie powiedział gdzie. Nie powiedział, kiedy mogą być ustanowione, czy te prace już są tak daleko zaawansowane, że te decyzje będą mogły być wydane, czy to jest jeszcze kwestia kilku lat. Więc tu się pojawia problem, że nie wiemy, gdzie te złoża będą, ile ich będzie. Natomiast problem jest jeszcze jeden, w definicji tego złoża. Ta definicja jest, krótko mówiąc, mętna. I na bazie tej definicji ja oceniam, że w mojej gminie praktycznie 100% gminy może być objęte takim złożem, bo mamy węgiel pod całą gminą. Pod całą gminą jest
możliwa eksploatacja. Czyli nikt nic nie będzie mógł wybudować?
Teoretycznie nic nowego, tak? Nic nowego nie będzie można wybudować. Tak? Mhm. Teoretycznie. Ja przypuszczam, że aż tak się nie stanie. Natomiast ta niejasność definicji powoduje też taki niepokój ze strony gmin. No bo tak naprawdę jest to wybitnie decyzja uznaniowa. Tam się pojawiają pojęcia, że złoże ma mieć istotną wartość, ma być ważne dla gospodarki kraju. Wie pani, no to są pojęcia kompletnie nieostre w zależności od tego, jaki będzie minister, tak je będzie interpretował.
Będziemy na pewno jeszcze tej sprawie się przyglądać i o niej mówić na naszej antenie, a teraz mówił o sprawie nowelizacji prawa geologicznego i górniczego pan Leszek Żogała, wójt gminy Gierałtowice, członek zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
Również bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę.
Miłego dnia. A w studio Jakub Duszak i wiadomości z kraju i ze świata. A po godzinie 8 zapraszam na wywiad z Markiem Sawickim, Polskie Stronnictwo Ludowe. I dowiemy się, jak ludowcy szykują się na nadchodzące wybory.
minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Śmierć Prigożyna i komentarze ekspertów. Sztab kryzysowy na Podkarpaciu w związku z Legionellą oraz woda z elektrowni jądrowej spuszczana do oceanu. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Pozbycie się Prigożyna i Surowikina jest rodzajem czyszczenia pewnych środowisk wśród wojskowych, które mogą Kremlowi zagrażać, mówił w kontekście wczorajszej katastrofy samolotu należącego do szefa wagnerowców pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.
My zakładamy, bo takie są różne przesłanki, nie tylko te oficjalnie podawane, że rzeczywiście Prigożyn zginął w tej katastrofie lotniczej. Tu musimy mieć świadomość, że Rosja to jest państwo ufundowane na sowieckim systemie kłamstwa, a zatem wciąż musimy mieć z tyłu głowy, że te wiadomości no, są jakoś tam podawane przez kanały kontrolowane przez Kreml. No.
Mówił pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Rosyjskie media poinformowały, że zwłoki wszystkich pasażerów odnaleziono na miejscu katastrofy lotniczej w okolicach wsi Kurzienkino w obwodzie twerskim. Najprawdopodobniej wśród ofiar jest koordynator najemniczej grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn i dowódca wagnerowców Dmitrij Utkin. Nie wszyscy jednak w to wierzą. Z kolei były oficer brytyjskiego wywiadu Christopher Steele ujawnił wczoraj, że kilka tygodni temu otrzymał informację, iż zlecono zabójstwo Jewgenija Prigożyna, choć niekoniecznie zleceniodawcą musiał być sam Władimir Putin. Co w kontekście śmierci Prigożyna stanie się z samą grupą Wagnera? Czy dalej stanowią zagrożenie dla Polski? Mówiła w poranku wnet politolog z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, profesor Agnieszka Legucka.
Wagnerowcy będą mieli dylemat, czy przechodzić w stan uśpienia, czy przechodzić do innych ugrupowań paramilitarnych, które są konkurencją dla grupy Wagnera. Dylemat nasz, my powinniśmy cały czas jakby bacznie obserwować, co się dzieje z oddziałami wagnerowców. Problem nie zniknie. On się osłabił. Niemniej jednak grupa Wagnera prawdopodobnie z Białorusi jako taka struktura silna, niebezpieczna będzie się zmniejszać.
Mówiła profesor Agnieszka Legucka. Do późnych godzin nocnych trwał w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie sztab kryzysowy pod kierownictwem minister zdrowia Katarzyny Sójki dotyczący zwalczania ogniska bakterii Legionella na Podkarpaciu, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli także wojewoda podkarpacka Ewa Leniart i szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztof Saczka. Weryfikowany jest wariant dotyczący miejskiej sieci wodociągowej jako źródła zakażenia. Ustalono strategię dalszych działań zmierzających do wygaszenia ogniska choroby niezbędnych do natychmiastowego podjęcia przez właściwe organy, poinformował resort zdrowia. Wcześniej podkarpacki dziennik regionalny Nowiny poinformował, że do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zakażenia bakterią Legionella pneumophila w Rzeszowie. Na legionelozę, rzadko spotykaną chorobę wywołaną bakterią, zachorowało 71 mieszkańców miasta i sąsiednich powiatów. Potencjalnemu zakażeniu bakterią można zapobiec dzięki regularnemu podgrzewaniu wody i utrzymywaniu jej temperatury powyżej 60 stopni. Rozwojowi bakterii mogą sprzyjać także nieczyszczone lub nieprawidłowo konserwowane klimatyzatory. Szef słowackich służb specjalnych został odwołany ze stanowiska. W ubiegłym tygodniu Michal Alać usłyszał zarzuty założenia zorganizowanej grupy przestępczej. Miała ona utrudniać śledztwa dotyczące korupcji w słowackich służbach. Alać w związku z zarzutami został już wcześniej zawieszony w obowiązkach. Wczoraj za jego odwołaniem opowiedział się słowacki rząd. Premier Ludovít Odor argumentował, że pozostawienie Alacia na stanowisku zagraża wiarygodności służb w kraju i za granicą. Wniosek w tej sprawie zaakceptowała prezydent Zuzanna Czaputowa. Słowacką służbą informacyjną pokieruje jej dotychczasowy wiceszef Tomasz Ruliszek. Zarzuty dotyczące utrudniania postępowań i dyskredytowania działań śledczych zajmujących się korupcją usłyszał oprócz Alacza jego poprzednik na stanowisko szefa służb oraz trzech innych wysoko postawionych funkcjonariuszy. Ich zatrzymania stały się tematem kampanii przed wrześniowymi wyborami do parlamentu. 20 lat po awarii atomowej Japonia rozpoczęła spuszczanie wody z uszkodzonej elektrowni jądrowej w Fukushimie do Oceanu Spokojnego. Codziennie na miejscu katastrofy przybywa około 100 tysięcy litrów wody skażonej radioaktywnie w wyniku chłodzenia zniszczonych reaktorów, a także wód gruntowych oraz przedostających się do nich opadów. Władze informują, że zgromadzone dotąd 1,5 miliona ton zajmuje 1000 stalowych kontenerów składowanych na nadmorskim terenie. To objętość odpowiadająca 540 basenom olimpijskim. W zbiornikach brakuje już miejsca. W 2021 roku Japonia zdecydowała, że będzie dziennie spuszczać do morza 500 tysięcy litrów. Operacja ma potrwać około 30 lat. Operator instalacji TEPCO twierdzi, że specjalny system filtrowania o nazwie ALPS usunął wszystkie pierwiastki radioaktywne z wyjątkiem trytu. Japońskie władze zapewniły, że uzdatniona woda przed wylaniem do Pacyfiku jest rozcieńczona znacznie poniżej międzynarodowych poziomów jego zawartości.
Wiadomości w net.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy możliwy przelotny deszcz, temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni, chłodniej na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. I jest drugi medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie. Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów była druga. Uległa tylko kapitalnej dominikance Mary Lady Paulino. Czas Natalii Kaczmarek, z jakim sięgnęła po ten srebrny medal, 49 sekund 57 setnych sekundy. Nie jest to tak dobry czas jak rekord Polski sprzed lat. Rekord należący wciąż do Ireny Szewińskiej. Irena na Igrzyskach w Montrealu w 1976 roku ustanowiła ten rekord po dziś dzień. To jest najlepszy bieg kobiety Polki na 400 metrów. No ale może jest to piękne rozwiązanie, że Irena Szewińska, mistrzyni sprzed lat, wciąż ma ten rekord, a Natalia Kaczmarek też napisała równie piękną historię, bo ten jej wczorajszy medal na Mistrzostwach Świata jest pierwszym dla Polski w historii Mistrzostw Świata w konkurencji na 400 metrów kobiet. Trzeźwość umysłu podkreślała, że musiała zachować Natalia, by odpowiednio rozłożyć siły, by nie przeszarżować na początku. No i rzeczywiście ta końcówka, ostatnia prosta w wykonaniu Natalii Kaczmarek, była fantastyczna. Wtedy wspięła się na drugie miejsce i już nie pozwoliła sobie odebrać tego srebrnego medalu. Nie ukrywała, że stres bardziej towarzyszył jej dzień przed startem, a już podczas biegu. Mówi: biegłam dla przyjemności. Wiedziałam, że spełniłam już swoje marzenia, że może być już tylko lepiej. I stało się, mówiła Natalia Kaczmarek, wicemistrzyni świata dla TVP Sport. Marzenia spełnione awansem do finału. No a potem już przyjemnością był bieg po srebrny medal. Najlepsza w ogóle z Europejek na dystansie 400 metrów Natalia Kaczmarek. A więc to samo, co w przypadku Ewy Swobody na 100 metrów. Też Polka była najlepszą z przedstawicielek Starego Kontynentu. Mamy kapitalne biegaczki. Te Mistrzostwa Świata pokazują to i nikt nie może tego zdania podważyć. Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez Płotki gorzej sobie poradziła. Ten bieg wyglądał naprawdę obiecująco, ale niestety dziewiąty rząd Płotków to ten pechowy dla Pii. Uderzyła w Płotek nasza biegaczka w półfinale. Czwarte miejsce, niestety bez awansu do finału. Eliminacje skoku o tyczce. Z awansem Piotr Lisek i Robert Sobera. To te dobre informacje. Krystyna Cimanowska, nasza biegaczka, z awansem do półfinału na 200 metrów. Dziś ten półfinał, już dziś o godzinie 19.54. Rzut młotem kobiet. Z awansem Malwina Kopron. No ale te gorsze informacje. Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk, one bez finału. Anicie, wielkiej mistrzyni, zabrakło tylko 8 centymetrów. No ale pamiętamy, Anita Włodarczyk zmagała się z kontuzją w ubiegłych miesiącach. Wróciła w maju do rywalizacji. Niemniej, no mieliśmy nadzieję, że nasza złota medalistka olimpijska będzie w stanie do tego finału się zakwalifikować. Finał skoku o tyczce pani. Piękna historia. Najlepsza Amerykanka Katie Moon, a także reprezentantka Australii Nina Kennedy. Obydwie zaliczyły wysokość 4,90 m. 4,95 dla tych dwóch najlepszych wczoraj pań było już za wysoką odległością. Tyle samo zrzutek wcześniej, a więc trzeba było podjąć decyzję, czy dogrywka, czy wręczamy złoty medal i Amerykańce, i Australijce. Panie musiały się dogadać między sobą, no i dogadały się, wpadły sobie w objęcia, bo stwierdziły: bierzemy złoto, bierzemy dwa złote medale. Mamy dwie mistrzynie olimpijskie w skoku o tyczce. Dzisiaj eliminacje Ligi Konferencji Europy. Ostatnia runda Mediolan Legia Warszawa, godzina 21 z dwumeczowego pojedynku. Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet także trwają o godzinie 17. Mecz Polska-Ukraina. W tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne zapraszam za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Słuchacie Radia Wnet, witam Krzysztof Miklas. Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16.45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Autopromocja. Nasza w tym rola, żeby w środę o 18 nadawać audycję w obronie dobra i piękna. Nasza w tym rola we współpracy z SRKS i Futura Juventa.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Jeden z liderów trzeciej drogi. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, zawsze przede wszystkim jeden z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj rzeczywiście na listach trzeciej drogi, to prawda.
To może na początek komentarz. Wczoraj najprawdopodobniej doszło do śmierci Jewgenija Prigożyna, najbliższego, jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina. Z zaskoczeniem przyjął pan tę informację, czy jednak z spokojem i ze zrozumieniem narracji płynącej z Kremla?
Otóż pani redaktor, dobrze, że pani zaznaczyła najprawdopodobniej. Ja nie miałbym stuprocentowej pewności, że w tym zdarzeniu zginął sam Prigożyn. Tym bardziej, że mamy informację, że zginął i Prigożyn, i Wagner, więc de facto oznaczałoby to, że Putin w sposób bezpośredni pozbył się szefów i organizatorów tej zbrojnej, że tak powiem, grupy przestępczej działającej na terenie niemalże całego świata. I że w tej chwili albo zechce przejąć te grupy pod bezpośrednie dowództwo armii rosyjskiej, albo je rozwiązać. Więc potrzebujemy jeszcze z pewnością paru dni, a być może będzie tak jak z zamachem niejednym wojskowym czy wojennym. Będziemy spekulować o tym przez kolejne pokolenia i do końca tych rzeczy wyjaśnić się nie da. Więc tu stuprocentowej pewności bym nie miał, że akurat tym samolotem leciał Prigożyn i też bym nie wykluczał tego, że to Prigożyn przygotował całe to zdarzenie i być może w tej chwili już gdzieś z jakiegoś afrykańskiego odległego państwa przygląda się temu i zmienia swoją tożsamość.
Ciekawy scenariusz, wiele hipotez, ale na pewno hipotez nie trzeba w związku z listami, które zostały ogłoszone przez Trzecią Drogę. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, numer jeden w Siedlcach, okręg numer 18. Chyba nie jest pan zaskoczony, prawda?
Numer jeden w okręgu siedlecko-ostrołańskim. Jestem troszkę zaskoczony, dlatego że 4 lata temu rzeczywiście były problemy z uzyskaniem przeze mnie pierwszego miejsca na liście. Startowałem już z tego okręgu siedlecko-ostrołańskiego z 3. miejsca, też zdobywając mandat. Pierwszy raz startowałem z miejsca 11, też zdobyłem mandat, więc to nie jest dla mnie. Natomiast w tej chwili no, była taka pierwotna układanka, że pierwsze miejsce w okręgu siedlecko-ostrołańskim będzie dla ruchu Szymona Hołowni. Ja nawet Kosinikowi Komyszowi wcześniej wyraziłem zgodę na to, że będę kandydował z drugiego miejsca, ale w ostatecznych negocjacjach ustalono, że 3 miejsca, 3 jedynki w województwie mazowieckim są dla PSL-u, 2 jedynki są dla Szymona Hołowni Polski 2050 i w ramach tych umów, w ramach tych uzgodnień dostałem pierwsze miejsce rzeczywiście w okręgu siedlecko-ostrołańskim i już prowadzimy bardzo intensywne, że tak powiem, działania na rzecz
kampanii
i uruchomienia.
Gdzie pan będzie kierował swoje pierwsze kroki? Do którego miasta, do której gminy będzie pan rozmawiał?
Pani redaktor, wczoraj w pierwsze kroki skierowałem do gminy Przesmyki. Była tam piękna uroczystość w Muzeum Polskiego Ziemiaństwa. Podlasie jest tradycyjnie miejscem, gdzie dworków, majątków rozdrobnionej szlachty do 1944 roku było bardzo wiele. Urząd Marszałkowski kierowany w województwie mazowieckim przez Adama Struzika bardzo pieczołowicie od kilkunastu lat stara się część tych ośrodków odtworzyć, odnowić, odrestaurować. Właśnie wczoraj w Dąbrowie to miało miejsce.
Ale na pewno nie rozmawiają państwo o pięknych zabytkach i o tym, jak
rozmawiamy o pięknych zabytkach. Rozmawiamy o pięknych zabytkach, pani redaktor, i to się pani zdziwi, bo było kilka osób, były wystąpienia i nie było wystąpień politycznych. Rozmawiamy o tych sprawach, które rzeczywiście ludzi interesują.
Ale ludzie przecież przychodzą do pana posła, do byłego ministra ze swoimi problemami, żeby pan był remedium na te problemy, żeby pan im pomógł, oddają głos na pana.
I jedno podstawowe, jakie ma miejsce nawet dzisiaj, kiedy w Sokole Podlaskim rano tankowałem samochód, to też jeden przedsiębiorca podszedł i mówi: Marek, zróbcie coś z tymi sądami, zróbcie coś z tym ZUS-em, zróbcie coś z tym PFRON-em, no bo mówi, drobne, małe uchybienie i ja 3 lata, mówi, ciągam się po sądach, mam zablokowane konta, nie mogę prowadzić działalności gospodarczej, a jedna upadająca firma ciągnie za sobą kolejnych firm 7, 8, 12, więc czas najwyższy, żeby również i ZUS, i PFRON, składając takie pozwy, czy chociażby Urząd Skarbowy, zastanawiali się, jak pomóc temu przedsiębiorcy, żeby wyjść z kłopotu. Może dać jakąś prolongatę, może poczekać jeszcze 2-3 miesiące, może odłożyć tą spłatę na pół roku, zawiesić pobieranie tych należności po to, żeby firma funkcjonowała, no bo jeśli w tym półroczu 110 tysięcy firm, ponad 110 tysięcy firm zamyka swoją działalność, to nie jest to dobra prognoza na przyszłość. I to, z czym się zwracają także przedsiębiorcy, z tym, z wszyscy, o czym mówią samorządowcy, to mieli konkretne projekty także pod duże pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i tych pieniędzy nadal nie ma. Te czeki, które dostali, niczego nie rozwiązują, bo za tymi czekami nie idą pieniądze, a oni mają projekty, a oni wydali pieniądze na przygotowanie inwestycji i chcą coś robić.
I chcą na pewno coś robić. Panie ministrze, panie pośle, państwo na pewno też chcą robić. To może na początek wypowiedź jednego z liderów, głównego w sumie lidera Agrounii. Oczywiście mówię tutaj o Michale Kołodziejczaku, który powiedział: mówiłem PSL-owi, byśmy stworzyli wspólny duży ruch ludowy. Usłyszałem, że nie, bo jak wygra PiS, to będą chcieli wspólnie rządzić. Tak między wierszami powiedzieli członkowie PSL-u. Czy pan, czy ludowcy nie żałują straconego sojuszu z Agrounią?
Ale Michał Kołodziejczak nie jest na listach trzeciej drogi, o ile wiem, bo o tym mieliśmy rozmawiać. On wybrał Platformę Obywatelską. W pierwszej naszej rozmowie, w której ja uczestniczyłem, był także Władysław Kosiniak-Kamysz, był także Piotr Zgorzelski, był także pan prezydent Materek. Pierwsze zdanie i pierwsza oferta, z jaką przyszedł do nas pan Michał Kołodziejczak, to było zapytanie, czy jesteśmy gotowi pójść na jednej liście wspólnej opozycji, więc odpowiedziałem mu, że ten temat zamknęliśmy już w styczniu tego roku i do niego nie wracamy. Możemy rozmawiać o starcie Agrounii na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale nie możemy rozmawiać o powrocie do koncepcji jednej listy, więc jeśli pan Kołodziejczak chce robić szeroko rozumiany ruch ludowy w ramach Koalicji Obywatelskiej, Zielonych czy inicjatywy Barbary Nowackiej, to oczywiście bardzo proszę, to jest jego wybór.
Czy nie żal panu tego sojuszu, który mogli państwo nie w ramach opozycji, tylko razem z Agrounią, ludowcy, stworzyć właśnie
pani,
razem?
Pani redaktor, rozmawia pani z rolnikiem, ale także od wielu pokoleń również hodowcą koni i powiem, że tak naprawdę tylko koni żal. Natomiast poza tym nie wraca się do przeszłości. My naprawdę budujemy przyszłość i oferujemy propozycje dla przyszłości. O tym chcemy rozmawiać, a nie rozważać i kontestować.
Czy jacyś politycy, bo wiemy, że nie wszyscy politycy Agrounii będą startować z Koalicji Obywatelskiej, czy jacyś politycy znaleźli się na listach trzeciej drogi, politycy czy Agrounii?
Nie wiem, pani redaktor. Ja wiem, że wielu PSL-owców uczestniczyło w protestach Agrounii z koszulkami ich na, że tak powiem, plecach. W tych protestach bardzo aktywnie uczestniczył także nasz poseł Stefan Krajewski. Więc jeśli Stefana Krajewskiego uznać za, że tak powiem, polityka czy związkowca Agrounii, no to tak, ma drugie miejsce w województwie podlaskim. Natomiast czy pani jest w stanie wymienić mi 10 nazwisk z ruchu Agrounia, czy z partii Agrounia, przecież taka zarejestrowana była, rozpoznawalnych, których jeśli nawet byśmy umieścili gdzieś na listach, to będzie to wiadomo, że to są politycy Agrounii, bo ja nie bardzo kojarzę. Ja wiem, że na listach Platformy Obywatelskiej pan Kołodziejczak chwalił się, że dostał 6 miejsc dla swoich ludzi, więc rzeczywiście uzysk duży i ja życzę powodzenia, życzę powodzenia także Koalicji Obywatelskiej, bo nie ma, że tak powiem, potrzeby walki na opozycji. Walczmy o wyborców, no, ale programami, a nie zasadą.
Ta walka chyba trochę jest, bo mówię tutaj o pakcie senackim. Panie pośle, mówię tutaj o pakcie senackim. Okręg numer 46 Ostrołęka, pakt senacki wystawił do walki burmistrza Wyszkowa, pan Grzegorz Nowosielski z Polski 2050. Jednak z Niezależnego Komitetu startuje także Mirosław Augustyniak z PSL-u, który jest znany w całym regionie i mówi tak: po 36 latach w samorządzie nie mogę sobie pozwolić na to, że jakiś tam pakt mnie nie uwzględnił. Jak się nie znalazło dla mnie miejsce ani do Sejmu, ani do Senatu, to mam takie prawo. Podobna sytuacja jest z Arkadiuszem Bratkowskim, sejmika województwa lubelskiego. Były europoseł, poseł na Sejm, też powiedział, że startuje jako kandydat niezależny, czyli Koalicja Obywatelska kontra PSL. To jak to jest, panie pośle,
nie
z tym paktem senackim?
Nie. Kontra PSL,
w okręgu numer 19. Tak będzie pakt senacki,
pani
wystawił
pani redaktor,
Marka Lipca,
to,
a tutaj jest, będzie Arkadiusz Bratkowski.
Jest to koalicja i jest to konkurencja. Kandydat paktu senackiego Koalicji Obywatelskiej kontra Bratkowski. Jest to koalicja.
Ale jest to polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, panie pośle.
Zobaczymy, czy zarejestruje komitet i zobaczymy, czy wystartuje. Ja już wiele zapowiedzi w polityce słyszałem. Zobaczymy, czy będą realizowane. Poczekajmy.
A czyli nie przejmuje się pan tym, że pakt senacki nie do końca jednak działa i nie do końca funkcjonuje tak,
pani
jak
redaktor,
państwo pewnie sobie
nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek pakty i jakiekolwiek partie ograniczały wolność wyboru każdego z nas. I często się zdarza, pani jest tego świadkiem już od wielu lat, także podobnie jak ja, że nawet bardzo znaczący politycy i bardzo mocno usytuowani w swoich środowiskach politycznych tym środowiskom czasami mówią nie i idą własną drogą. No, chociażby przypomnieć jeszcze niedawnego przyjaciela i partnera z rządu Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera Giertycha, który dzisiaj stoi zdecydowanie po drugiej stronie i jest obrońcą Donalda Tuska, więc i ludzie się zmieniają i sytuacje, które ich, że tak powiem, otaczają, powodują, że te zmiany, więc to dla mnie to w polityce nie jest rzeczą nową, to jest normalne, choć oczywiście, tak jak powiedział Borysa Kosiniak-Kamysz, życzyłbym sobie, żeby przynajmniej członkowie partii wobec tej partii zachowywali się lojalnie.
No właśnie, ale to członkowie PSL-u nie zachowują się lojalnie, to czemu
pani
tak
redaktor,
jest?
Ale wiemy, pani redaktor, ile jest przejść w ciągu chociażby kadencji z partii do partii, a na kwestię nielojalnego zachowania w Polskim Stronnictwie Ludowym my mamy statut, my mamy komisję, my mamy rzecznika dyscypliny i komisję dyscyplinarną, sąd koleżeński i to wszystko w swoim czasie będzie się działo.
A czyli ci niesubordynowani politycy PSL-u, którzy wychodzą poza szereg, którzy wychodzą poza pakt senacki, mogą liczyć na konsekwencje?
No, to jest statut. I statut musi być przestrzegany przez wszystkich członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo wchodząc do partii zobowiązaliśmy się ten statut respektować, a ten statut jest korygowany i uaktualniany co 4 lata na każdym kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tak już jest od 128 lat.
A czy pan by się podpisał pod takimi słowami stop ukrainizacji Polski, a Unię Europejską nazwałby pan eurokołchozem?
Otóż uważam, że to jest duże nadużycie. Ja nie obserwuję ukrainizacji Polski, ja obserwuję wielką otwartość Polaków na rzecz Ukrainy. Natomiast też zwracałem wielokrotnie uwagę również w Radiu Wnet, że pomoc Ukrainie wcale nie musi oznaczać nieudolności i braku dbałości o polskie sprawy. I to dotyczy szczególnie spraw rolnych, bo kiedy w lipcu ubiegłego roku położyliśmy w Sejmie projekt ustawy o kaucji wwozowej, która by chroniła skutek polski rynek przed niekontrolowanym napływem żywności ukraińskiej. Wtedy tę ustawę zignorowano. Dzisiaj rząd nieudolnie szuka sposobów na zablokowanie tego importu, ale mleko się rozlało. Rynek został zdestabilizowany i jego uporządkowanie będzie potrzebowało ponadstandardowych działań.
A takich słów użyła i między innymi angażowała się w takie akcje pani Małgorzata Zych. Pan zna panią Małgorzatę Zych, panie pośle?
Nie, wiem, do czego pani nawiązuje. Pani nawiązuje do działaczki Konfederacji,
tak,
która
jest.
Jeszcze 3 tygodnie temu była aktywistką tego środowiska.
A teraz kim
chwili,
jest?
I w tej chwili wypełnia rolę kandydatki w pakcie senackim. Ponoć zgłoszona przez
na
nasze
pewno
środowisko
zgłoszona w imieniu PSL-a przez pana Piotra Zgorzelskiego, pana dobrego kolegę.
Przez pana Piotra Zgorzelskiego wskazana przez struktury regionalne, więc zobaczymy.
No,
mam nadzieję, że wchodząc w to środowisko również uda nam się nieco zmienić kandydatkę. Natomiast nie ulega to wątpliwości, że państwo polskie nie poradziło sobie w ramach tej powołanej 24 czerwca 2022 roku przez pana
ale
premiera.
Ale panie pośle,
Mateusza,
nie, ja wrócę do tego. Mówi pan,
do
że może
monitorowania rynku.
Dobrze, mówi pan, że może uda się zmienić myślenie pani Małgorzaty Zych. To chcą państwo zmieniać myślenie, to nie ma jednego tego przekazu, to nie ma spójności w Polskim Stronnictwie Ludowym, to na tym etapie chcą państwo zmieniać myślenie.
Polskiego Stronnictwa Ludowego i to nie jest członkini Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ale będzie reprezentować państwa listę, panie ministrze.
Nie naszą listę, to jest kandydatka zgłoszona do Paktu Senackiego i tam są politycy i kandydaci naprawdę o różnorodnych poglądach i jestem wiesz, także wymieniana przez panią kandydatkę, której ja bliżej nie znam. I tyle, no. Trudno, żebyśmy oczekiwali od niej, że nagle coś się dziwnego z nią wydarzy, ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, bo zawsze tak jest, że i osoba wchodząca do środowiska i środowisko przyjmujące daną osobę nawzajem się zmieniają.
No i jeszcze na koniec referendum, które też zbliża się wielkimi krokami, tak samo jak wybory parlamentarne. Co pan sądzi na temat tych czterech pytań? No i jakie znaczenie przede wszystkim z kim będą one miały na zbliżające się wybory?
Będą miały ogromne znaczenie, bo taki był zamysł Prawa i Sprawiedliwości, bo przez 8 lat nie było żadnego referendum, żeby podnieść frekwencję, żeby spolaryzować nastroje pomiędzy PiS-em a Platformą. To są pytania, które wyborcy już dawno rozstrzygnęli. To są pytania historyczne. Myśmy proponowali swoje pytania. Właśnie między innymi to pierwsze pytanie, które Kosiniak-Kamysz zgłaszał z trybuny sejmowej. Czy chcesz skutecznego zablokowania niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy. Tutaj była ze strony PiS-u odpowiedź na nie. Czy chcesz emerytur i rent bez podatku i bez składki zdrowotnej? Tu także mamy odpowiedź na nie. Czy chcesz wreszcie odpartyjnienia państwa i powołania struktura, przywrócenia struktur administracji dotyczących chociażby służby cywilnej? Ale ja bym zadał jeszcze jedno podstawowe pytanie. Czy godzisz się na federalizację fiskalną Unii Europejskiej, jakiej dopuścił się Mateusz Morawiecki, wyrażając zgodę na zasoby własne Unii Europejskiej, czyli wspólne podatki, uwspólnotowienie długu, czy chociażby kwestie powiązania wypłat pieniędzy, zbliżenie do określoną praworządnością. Więc tu naprawdę są ważne sprawy, które można by na przyszłość rozstrzygać. To są te kwestie chociażby dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorstw, od którego rozmowę zaczęliśmy. I gdyby to pytania były dotyczące przyszłości, sam bym wziął w tym referendum udział.
Czyli nie będzie pan głosował w referendum.
Natomiast pani redaktor, nie będę zniechęcał nikogo do brania udziału w tym referendum. Polacy są mądrzy i powiem szczerze, też nie będę uczestniczył w jakiejś szczególnej kampanii zachęcania. To jest, gdyby to było referendum uzgodnione w Sejmie, także z dopuszczeniem jednego, dwóch pytań proponowanych przez opozycję, to oczywiście jestem gorącym orędownikiem demokracji bezpośredniej, bo mój projekt w Sejmie leży od 21 roku o dniu referendalnym. Pierwsza niedziela września, dzień referendalny. Rozstrzygamy ważne sprawy, co do których politycy nie mogą się zgodzić w kwestiach europejskich, krajowych, lokalnych. I to byłoby rzeczywiście święto demokracji bezpośredniej. Natomiast tu mamy połączenie referendum z wyborami. Nie po to, żeby dowiedzieć się, co ludzie sądzą o zadanych pytaniach, bo 95% ludzi, że tak powiem, ma jasny pogląd z tym wyrobiony, ja osobiście także, więc nie miałbym problemu z odpowiedzią na te pytania. Natomiast problem polega na tym, że one mają służyć odwróceniu dyskusji od tych tematów, o których zaczęliśmy, ale więc od chociażby problemów przedsiębiorców, a zająć się podziałami historycznymi, głównie między Platformą a PiS-em.
Będziemy jeszcze na pewno na antenie rozmawiać na ten temat. Marek Sawicki, poseł PSL-u, a dzisiaj także Trzecia Droga. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie. 8:33, a my przenosimy się już do studia za Nysą.
Studio za Nysą.
I mamy połączenie. Z nami jest pan redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Co dzieje się w Niemczech? Co media przekazują? Jakie informacje są najistotniejsze, najważniejsze z punktu widzenia studia za Nysą?
To jest właściwie dość proste pytanie, można powiedzieć, odpowiedź będzie nieco bardziej skomplikowana. To diabeł, który zajął się diabłem, to jest tytuł komentarza na łamach tygodnika Szpigla. To reakcje na sprawę Prigożina. No jak to jest z tym Prigożinem? Co to się stało? Jego samolot spadł, bo pijany generał wszedł do kabiny pilota, czy też został zestrzelony przez kochającego pokój i demokrację Władimira Putina? No w zasadzie wszystkie media są co do tego zgodne. W dyskusji, która się toczy, która przechodzi przez wszystkie media, przez wszystkie gazety, przez radio i przez telewizję, że po prostu musiał się tym bliżej zająć Władimir Putin. To jest bardzo ciekawe, dlatego że tutaj w tym przypadku mówi się wprost, że ten Prigożin został załatwiony, że wykonano wyrok śmierci na nim niejako i samolot ten nieprzypadkowo spadł, nie dolatując do Petersburga. I tu się skojarzenia nasuwają różne. A jak to było pod Smoleńskiem? Czy tam po prostu Putin zachował absolutną wstrzemięźliwość w tym przypadku, czy też jakoś inaczej? Zapytany zresztą Joe Biden na przykład o śmierć szefa grupy Wagnera, odpowiedział, że w Rosji nic się nie dzieje, to znaczy wiele się nie dzieje, za czym nie stoi Putin. Czyli to można zrozumieć chyba jednoznacznie. To jest po prostu był wykonany wyrok. Dowiemy się oczywiście szczegółów później, za parę tygodni, za parę miesięcy, za parę lat, za kilkadziesiąt lat, bo to jest Rosja i tam po prostu te młyny informacyjne mielą strasznie, strasznie powoli. Również ciekawą sprawą jest dalsza ingerencja niemieckich polityków występujących na parkiecie europejskim w kwestii wyborów w Polsce. Takim politykiem Unii Europejskiej, który bije w bęben przeciwko Polsce i uważa, że należy ją strasznie i surowo karać za wszystkie bezeceństwa, jakie ona jego zdaniem popełnia, jest Daniel Freund. Daniel Freund jest politykiem zielonym. I on zamieścił, znaczy na łamach Frankfurter Rundschau został zamieszczony wywiad z nim przeprowadzony przez panią Tatianę Kua-Schulte, która po prostu zadaje szkolne pytania jemu z góry ustalonej pozycji, że Polska i łamana praworządność i braw obywatelskich, no w ogóle straszne rzeczy, jak się człowiek dowiaduje tego, to mam obawy, czy mogę przejechać dzisiaj na przykład na drugą stronę Nysy, jadąc do Karpacza, skoro tam panują takie straszliwe stosunki. Tatiana Kua-Schulte zadaje oczywiście pytania o Unię Europejską i jak się z tym, jak Unia Europejska powinna sobie poradzić z takimi knombrnymi członkami jak Węgry i Polska, które łamią praworządność. Oczywiście, jeżeli Unia Europejska mówi w tym kontekście o praworządności, to proszę Państwa, musimy pamiętać, chodzi o praworządność socjalistyczną. Unia Europejska innej praworządności nie zna. Ja miałem nadzieję, że z tą socjalistyczną praworządnością rozstaliśmy się już wiele lat temu. To równie dobrze można byłoby mówić, że jak w Polsce nie ma demokracji, to wszystko inne to jest w zasadzie demokracja. To znaczy była demokracja w III Rzeszy, w stalinowskiej Rosji. Wszędzie była demokracja, tylko w Polsce nie, ponieważ Polska wszystko łamie, wszystko niszczy i w dodatku jest gotowa do skorzystania z prawa weta w istotnych kwestiach. No, nie wiem, po co to weto wymyślono, w związku z czym no chyba właśnie dlatego, żeby korygować błędne decyzje większości. Na tym to polega. No w tej chwili Unia Europejska stosuje trzy instrumenty dla zamrożenia środków finansowych płynących na przykład do Polski i na Węgry. Przy czym te środki finansowe, to trzeba pamiętać, to są w lwiej części kredyty. To nie są za darmo dawane jakieś pieniądze. Nie ma czegoś takiego. Tego nie ma na świecie, nie ma w ekonomii, nie ma nigdy, nie było w czasach feudalnych, sowieckich i dzisiejszych. Nie ma. to jest po prostu tylko i wyłącznie coś w rodzaju kredytu. No a więc pierwsza kwestia to jest fundusz odbudowy po koronie. No można było powiedzieć, to jest w ogóle bardzo istotna sytuacja. Wiele państw ucierpiało przez decyzje rządów i Unii Europejskiej w związku z pandemią korony i należy tym ludziom pomóc w jakiś sposób. Tak się uważa, tak się po prostu zdroworozsądkowo do tego powinno podchodzić, ale nie tutaj, jeżeli chodzi o Polskę czy Węgry, nie, im się nie daje. No i to jest oczywiście, Polska wykazała tutaj, że jakoś sobie z tym lepiej radzi niż cała Unia Europejska, bo ma dobrą sytuację gospodarczą, która jest godna pozazdroszczenia mimo braku tych środków, które by się bardzo, bardzo przydały tym firmom, które zostały przez koronę w jakiś sposób pogrążone, głównie chodzi o usługi. I to jest oczywiście, powinno być pierwszorzędnym zadaniem. To powinna być troska Unii Europejskiej o to, żeby te państwa dostały pieniądze, żeby mogły stanąć na nogi, żeby mogły wyjść cało z tej szalonej opresji, która była ich udziałem. Druga kwestia to jest tak zwana warunek praworządności. No, praworządności już mówiłem, chodzi o praworządność socjalistyczną, żadną inną. To są po prostu zmieniane co pewien czas zasady. Powiększany jest wymóg względem państw członkowskich, przy czym te państwa członkowskie w ogóle im to w większości absolutnie na tym nie zależy, bo one się tym nie zajmują. Tam się toczą po prostu bardzo ostre rozmowy finansowe dotyczące tego, komu dać, komu nie dać, jak na tym zarobić. Tam, gdzie nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi właśnie zawsze o pieniądze. No i trzecia sprawa to są nowe reguły. To jest tak zwana karta praw podstawowych. Ta karta może rosnąć tak jak liczba płci, które z dwóch czy trzech czy czterech wzrosły do 50 iluś i to jest odpowiedź nowej marksistowskiej nauki na to, co się dzieje na świecie. Unia Europejska ma różnego rodzaju metody, żeby wpłynąć na państwa knombrne. Do tego należy także Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który podejmuje orzeczenia. I tutaj na przykład po raz pierwszy zostały podjęte tutaj decyzje, sankcje finansowe w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości doszedł do wniosku, że one są nie do pogodzenia z prawem Unii Europejskiej. To jest w ogóle... Słów brakuje, żeby to zdefiniować i o tym opowiedzieć głębiej. Polska, że nie zrealizowała tego wyroku i doszło do kary w wysokości 1 000 000 euro dziennie i później doszło do jej obniżenia do 500 000. I po prostu te kary, które nakłada Trybunał, mówi i tłumaczy tutaj wielki ideolog socjalistycznej praworządności Daniel Freund z Parlamentu Europejskiego, te kary nałożone przez Trybunał oznaczają, że Unia Europejska nie wstrzymuje tych pieniędzy. One przepadają w całości, ponieważ one są odciągane od przekazów, które powinny być realizowane z budżetu Unii Europejskiej do Polski. Te pieniądze przepadają. Ludzie tego nie zobaczą. I tutaj on ckliwie mówi, że z tymi 500 000 000 to już wynosi i można byłoby szkoły odnowić. No nie wiem, czy one w Polsce wyglądają tak tragicznie. Przejeżdżam obok polskich szkół, przejeżdżając przez Nysę na drugi brzeg i widzę, że wyglądają bardzo dobrze. Albo na przykład założyć internet na wsi. Wiem, że w Polsce w przeciwieństwie do Niemiec internet jest wszędzie dobrze odbieralny. Pamiętam, jak byłem w takiej prowincji niemieckiej, nazywa się Lüneburgheide, nie byłem w stanie w ogóle się połączyć z internetem. No ale to jest innego rodzaju historia. Europejska Unia, mówi tutaj nasz przyjaciel z Parlamentu Europejskiego, ma wiele środków, aby po prostu nakładać sankcje na państwa członkowskie w przypadku naruszenia prawa europejskiego. I tutaj Europejski Trybunał to potwierdził w lutym 2022 roku. Mechanizm praworządności jest absolutnie, absolutnie słuszny. Taki mechanizm, no znany był, on był znany we wszystkich państwach socjalistycznych. Zawsze się mówiło, że coś jest zgodne albo niezgodne. Ta praworządność socjalistyczna była po prostu na każdym kroku podkreślana, że jest niezwykle ważna. No ale są jeszcze inne rzeczy. No to była ta rozmowa z nim dotyczyła oczywiście sytuacji Polski, Unii Europejskiej. On tutaj mówi, że Węgry od roku 2010 stają się państwem mafijnym. Są zarzuty nieprawdopodobne, takie bardzo, bardzo czerwone, można powiedzieć, mimo że zielone. No ale to jest, okazuje się, najpierw zielone, potem czerwone. To jest też możliwe. I w związku z tym pyta się Frankfurter Rundschau, czy można jakieś państwo unijne wyrzucić z Unii Europejskiej. No, po prostu marzenie jest o tym, żeby wyrzucić tę Polskę, zwłaszcza jeżeli źle wypadną wybory jesienne. Frankfurter Rundschau pisze, że rząd polski będzie w trakcie wyborów parlamentarnych w październiku także stawiał cztery pytania w referendum, które między innymi będą dotyczyły polityki azylowej Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska jest zainteresowana i w ogóle to zwraca uwagę na takie prowokacje? To są prowokacje. No, bezpośrednia demokracja jest oczywiście wielką, wielką prowokacją. Wielokrotnie brałem udział w różnych spotkaniach licznych, ważnych niemieckich organizacji, gdzie byli wybierani członkowie do jakichś gremiów. Okazywało się, że oni już wcześniej byli wybrani, tylko chodziło o ich zaklepywanie. Jeżeli ktoś nagle wstawał na sali i mówił, a ja bym chciał też kandydować, no to z tego pojawiało się w związku z tym wielkie oburzenie. Jak to jest możliwe, to nie było uzgodnione o tym, przecież nie rozmawialiśmy wcześniej, a tutaj występuje ta osoba w charakterze kandydata. No i to właśnie jest demokracja, ta socjalistyczna demokracja, o której zachowanie tak bardzo walczy niemiecki dziennik. No i wybory w Polsce. I to jest w ogóle straszna rzecz. Będzie, jeżeli opozycja w Polsce wygra, to Orban na Węgrzech będzie jeszcze bardziej izolowany niż do tej pory, mówi Freund. Jeżeli natomiast PiS pozostaje u władzy, to będzie to potwierdzenie dotychczasowego kursu i wtedy będzie bardzo trudno bronić praworządności Unii Europejskiej w toku następnych lat. To jest praworządność, na której w zasadzie chyba przyzwoitym ludziom nie zależy.
Bardzo dziękuję za ten głos, pan redaktor Jan Bogatko. Wszystkiego dobrego i pięknego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo wzajemnie i do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my już za kilka chwil przeniesiemy się razem z pociągiem do lata do Małgosi Kleszcz, Hani Tracz i Konrada Mędrzyckiego.
Ale gorąco!
Znowu nie wzięłam czapki z blaszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A panią, że się przesunie z tym parawanikiem, proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dzień dobry Państwu, a mówimy do widzenia już Dębice, bo pijemy szybką kawę i wyjeżdżamy z tego miasta. Następny przystanek Łańcut. No Dębica miastem nie była najpiękniejszym na tej mapie pociągu do lata, który nas najbardziej zachwycił, ale miejsce, w którym mogliśmy spędzić noc, Willa Wiluszówka, do której także wpadał kompozytor polski Krzysztof Penderecki, który urodził się w Dębicy. Akurat to miejsce nas bardzo zachwyciło. Willa wybudowana w roku 1900. I faktycznie te wnętrza piękne, ale my się żegnamy już z Dębicą, wsiadamy w pociąg za godzinkę i jedziemy do Łańcuta, żeby głównie zobaczyć ten słynny zamek.
Tak, tak, jedziemy, a wczorajszy wieczór cała Dębica, tak jak wszyscy chyba w Polsce, spędzili kibicując naszej lekkoatletce i srebrny medal. Byliśmy bardzo szczęśliwi, podskakiwaliśmy tutaj, hura, hura, wszyscy, cała Dębica skakała. Duch właśnie Krzysztofa Pendereckiego także robił hura, hura. Tutaj siedzimy w przepięknej kuchni, tu secesyjne mebelki i właśnie Krzysztof Penderecki również tutaj, duch jego jest obecny i przychodzi, proszę Państwa, koło nas i zaraz będziemy piąteczkę z nim przybijali, bo powiedział, że na dworzec nie jest wcale tak daleko, ale też wcale tak nie blisko, w związku z powyższym będziemy się musieli pożegnać zaraz.
No i jak sama nazwa audycji wskazuje, to jest podróż, przemierzamy ją pociągiem i w pociągu i na dworcu poznajemy także dużo ludzi, dużo młodych ludzi i może posłuchajmy teraz rozmowy z pewnym człowiekiem, którego poznaliśmy wczoraj wyjeżdżając z Tarnowa.
Kawa, herbata, napoje.
Poproszę bilet.
Czy poda mi pan moją walizkę?
Przepraszam, ale to moje miejsce.
Ma pani legitymację szkolną?
Kolej na rozmowę.
Jesteśmy w pociągu, szybka przejażdżka do Dębicy i obok nas pan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dokąd pan jedzie?
Jadę do Rzeszowa.
Dlaczego?
Jadę, mam umówioną wizytę u barbera, także jadę tam spędzić trochę czasu, półtorej godziny mniej więcej. Też tam mieszkanie wynajmuję, bo studiuję w Rzeszowie. I no teraz cieszę się wakacjami tak naprawdę. I...
To co pan robił w Tarnowie, z którego właśnie odjeżdżamy?
Przyjechałem się tak na chwilę zobaczyć Tarnów. I co, w sumie tak nie podoba mi się za bardzo. Takie trochę szare miasto. I... Tego jednak najszybciej uciekam do Rzeszowa z powrotem.
Aż tak, ale zwiedzał pan rynek, zwiedzał pan Górę Świętego Marcina.
Tak, tak, byłem już nie pierwszy raz, można powiedzieć, jestem w Tarnowie, ale no jakoś tak nie zachwyca mnie to miasto. Byłem, no rynek jest taki troszkę taki jeszcze nieodnowiony, taki troszkę stary, więc no nie podoba mi się za bardzo.
A co musiałoby mieć, żeby pana zachwyciło?
No myślę, że musiałoby być troszeczkę odnowione, bo lokale są, to fakt, taki, że można posiedzieć, na przykład jest ten browar, ten 14-dniowy, ale no musiałoby być odnowione, żeby mnie bardziej przyciągnęło do częstszego przebywania w Tarnowie.
Czyli taki nowoczesny świat, drapacze chmur, to jest bardziej pana styl?
Może nie drapacze chmur, ale żeby to tak nie odstraszało wyglądem, żeby po prostu było odremontowane.
A w Rzeszowie jak jest?
W Rzeszowie jest w porządku, ale za dużo jest nowych bloków, tak powiem. Za mało jest takiej zieleni, a za dużo, coraz więcej powstaje tych bloków. Nawet nad Wisłokiem już coraz więcej tych bloków powstaje, więc no, robi się takie bardziej blokowisko niż takie przyjazne miasto do życia.
Ale to nowe budynki w końcu, tak jak pan chciał w Tarnowie zaprowadzić taki porządek, no, nowoczesność, a tutaj się tak dzieje w Rzeszowie i też źle.
Znaczy bardziej chodzi mi o to, żeby ten rynek w Tarnowie był bardziej odnowiony, a nie żeby powstawało coraz więcej takich miejsc typowo blokowisk, że kosztem tego, że można naprawdę spędzić fajnie czas gdzieś w terenach zielonych, a robi się blokowiska zamiast takich miejsc.
A pochodzi pan z Rzeszowa?
Z Przemyśla.
O, to ostatni przystanek pociągu. Jak jest w Przemyślu?
Podobnie do Tarnowa, chociaż teraz przynajmniej się zaczyna coś dziać. Brakuje miejsc dla młodych w Przemyślu. To jest bardziej takie miasto emerytów, rencistów, bo młodzi stamtąd uciekają. Znaleźć znajomych praktycznie, ci co już skończyli studia, to nikt do Przemyśla nie wrócił, z tego co wiem. Bo tak naprawdę dla młodych to tam nie ma perspektyw, no chyba, że ktoś skończy medycynę, to wtedy w szpitalu jedynie, tak? To niezbyt.
A czym pan się zajmuje na co dzień?
Ja studiuję prawo na co dzień, na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Już czwarty rok, także już coraz bliżej końca.
I jak chce się to dokończyć, czy są wątpliwości?
Chcę dokończyć i później już wiem, co będę robił, także...
Co takiego?
Zamierzam iść na aplikację prokuratorską, więc czekam już tylko do końca, jeszcze te 2 lata i później koniec studiów. Już można powiedzieć, im dłużej się studiuje, tym bardziej chce się to skończyć.
Chce pan zostać w Rzeszowie, mimo tych budujących się bloków, jak skończy pan studia, czy wyjechać z Rzeszowa lub w ogóle wyjechać z kraju?
Najbardziej mnie gdzieś ciągnie bardziej w kierunku Lublina, bo tam jednak mi się podoba to miasto.
A jeszcze na koniec, dlaczego pan wybrał pociąg?
No, jest to chyba najtańsza z opcji komunikacyjnych aktualnie. Tańsza od samochodu, od autokarów, więc najbardziej komfortowa.
Dziękuję bardzo i jeszcze poproszę imię.
Miłosz.
Dzięki za rozmowę i spokojnej podróży.
Dziękuję bardzo.
I pan Miłosz w przeciwieństwie do nas zachwycony Tarnowem nie był, także Przemyśle ma to ostatni nasz przystanek, więc my sprawdzimy, czy jest faktycznie tak, jak mówi, ale zachwycony był Lublinem i tam zamierza pracować. My oczywiście trzymamy kciuki. I tak, ale spotkaliśmy się w pociągu i to była miła pogawędka, mimo że ze wszystkim się nie zgadzaliśmy.
A na dworcu w Tarnowie jest jeden z oddziałów Okręgowego Muzeum w Tarnowie, Galeria Panorama, a tam do obejrzenia Panorama Siedmiogrodzka Jana Styki. Tam jest wystawiana, tam można wejść i ją oglądnąć. I już sama hala też dworca jest wypełniona obrazami i dworzec, no chyba jednak jest ładniejszy od tego krakowskiego, musimy przyznać.
Jedni ją oglądną, a inni obejrzą, to tak jak to w Polsce bywa. Oczywiście my obejrzymy, zrobimy tak zwaną relację szybką i nagramy nasze reakcje i postaramy się Państwu przekazać w następnym wejściu, bo to naprawdę jest niesamowite przeżywać takie dzieła sztuki na żywo i oglądać. Najlepsze są te reakcje takie natychmiastowe. Ja jestem o tym absolutnie przekonany. Już nie możemy się doczekać. Przebieramy nóżkami i jest bardzo, bardzo pięknie. Dzisiaj jest właśnie w Dębicy. Dębica nas żegna przepiękną pogodą, ale chwalić Pana, chwalić Pana.
8:54, myślę, że to jeszcze będzie czas na utwór jakiś na koniec poranka, także mówimy do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz, Konrad Mędrzecki i Hania Tracz, a wszystko realizowała Asia Reiner. Kolejne wejście o 12:45. Serdecznie zapraszamy.
Ale gorąco.
Nie wzięłam czapki z deszczem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć tym parabolikiem?
Kto mi zabrał krem z filtrem? Gałka lodów za 8 zł.
Parabolikiem, przecież tutaj co inni ludzie do sklepu chodzą, tak?
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
I dzisiejszy poranek wnet dobiega końca. Magdalena Uchaniuk poprowadziła, Andrzej Karaś wydał, Marcin Suchmin zrealizował, a Konrad Tomaszewski czuwał nad oprawą wideo, bo Radio Wnet to nie tylko radio, ale także wizja. Także możemy się widzieć i słyszeć. A pożegnamy się utworem tango. Hajda Banda to polsko-białoruska grupa, która wykonuje tradycyjne, stare, dawne tańce i pieśni z Podlasia, z Polesia i zachodniej Białorusi. Tym akcentem żegnamy się. Pięknego dnia.
Dzień dobry, minęła 9:00, w tym wydaniu wiadomości. PiS broni referendum, Marek Sawicki krytykuje. Śmierć Prigożyna i komentarz ekspertów oraz woda z elektrowni jądrowej spuszczana do oceanu. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Poseł PiS Agnieszka Górska powiedziała, że odpowiedź na pytanie referendalne dotyczące przymusowej relokacji imigrantów to pytanie o bezpieczeństwo. W trakcie konferencji prasowej Komitetu Wyborczego PiS mówiła, że rząd PiS zatrzymał niekorzystną politykę migracyjną. Dodała, że nie chcemy rozbojów, nie chcemy gwałtów w Polsce, tak jak to ma miejsce w Niemczech, nie chcemy destabilizacji i chaosu jak we Francji. Dlatego my, Polki, my matki, idziemy na referendum, w którym mówimy głośne nie przymusowej relokacji migrantów. Referendum będzie miało ogromne znaczenie, ponieważ od 8 lat żadnego nie było. Może podnieść frekwencję, jednak PiS-owi nie chodzi o świętowanie demokracji, mówił w poranku w net poseł PSL Marek Sawicki.
95% ludzi, powiem, ma jasny pogląd z tym wyrobiony, ja osobiście także, więc nie miałbym problemu z odpowiedzią na te pytania. Natomiast problem polega na tym, że one mają służyć odwróceniu dyskusji od tych tematów, o których zaczęliśmy, ale więc od chociażby problemów przedsiębiorców, a zająć się podziałami historycznymi głównie między Platformą a PiS-em.
Mówił poseł PSL Marek Sawicki, cała rozmowa na Wnet.fm. Pozbycie się Prigożyna i Surowikina jest rodzajem czyszczenia pewnych środowisk śródwojskowych, które mogą Kremlowi zagrażać, mówił w kontekście wczorajszej katastrofy samolotu należącego do szefa wagnerowców pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn.
My zakładamy, bo takie są różne przesłanki, nie tylko te oficjalnie podawane, że rzeczywiście Prigożyn zginął w tej katastrofie lotniczej. Tu musimy mieć świadomość, że Rosja to jest państwo ufundowane na sowieckim systemie kłamstwa, a zatem wciąż musimy mieć z tyłu głowy, że te wiadomości są jakoś tam podawane przez kanały kontrolowane przez Kreml.
Mówił pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Rosyjskie media poinformowały, że zwłoki wszystkich pasażerów odnaleziono na miejscu katastrofy lotniczej w okolicach wsi Kurzienkino w obwodzie twerskim. Najprawdopodobniej wśród ofiar jest koordynator najemniczej grupy Wagnera Jewgenij Prigożin i dowódca wagnerowców Dmitrij Utkin. Nie wszyscy jednak w to wierzą. Z kolei był oficer brytyjskiego wywiadu Christopher Steele ujawnił wczoraj, że kilka tygodni temu otrzymał informację, że zlecono zabójstwo Prigożina, choć niekoniecznie zleceniodawca. W co musiał być sam Władimir Putin. Co w kontekście śmierci Prigożyna stanie się z samą grupą Wagnera? Czy dalej stanowią oni zagrożenie dla Polski? Mówiła w poranku wnet politolog Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych profesor Agnieszka Legucka.
Wagnerowcy będą mieli dylemat, czy przechodzić w stan uśpienia, czy przechodzić do innych ugrupowań paramilitarnych, które są konkurencją dla grupy Wagnera. Dylemat nasz, my powinniśmy cały czas jakby bacznie obserwować, co się dzieje z oddziałami wagnerowców. Problem nie znika, on się osłabił. Niemniej jednak grupa Wagnera prawdopodobnie z Białorusi jako taka struktura silna, niebezpieczna będzie się zmniejszać.
Mówiła profesor Agnieszka Legucka. Do późnych godzin nocnych trwał w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie sztab kryzysowy pod kierownictwem minister zdrowia Katarzyny Sójki dotyczący zwalczania ognisk bakterii Legionella na Podkarpaciu, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli także wojewoda podkarpacka Ewa Leniart i szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztof Saczka. Weryfikowany jest wariant dotyczący miejskiej sieci wodociągowej jako źródła zakażenia. Ustalono strategię dalszych działań zmierzających do wygaszenia ogniska choroby niezbędnych do natychmiastowego podjęcia przez właściwe organy, poinformował resort zdrowia. Wcześniej podkarpacki dziennik regionalny Nowiny poinformował, że do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zakażenia bakterią Legionella pneumophila w Rzeszowie. Na legionelozę, rzadko spotykaną chorobę wywołaną bakterią, zachorowało 71 mieszkańców miasta i sąsiednich powiatów. Potencjalnemu zakażeniu bakterią można zapobiec dzięki regularnemu podgrzewaniu wody i utrzymywaniu jej temperatury powyżej 60 stopni. Rozwojowi bakterii mogą sprzyjać także nieczyszczone lub nieprawidłowo konserwowane klimatyzatory. 12 lat po awarii atomowej Japonia rozpoczęła spuszczanie wody z uszkodzonej elektrowni jądrowej w Fukushimie do Oceanu Spokojnego. Codziennie na miejscu katastrofy przybywa około 100 tysięcy litrów wody skażonej radioaktywnie w wyniku chłodzenia zniszczonych reaktorów, a także wód gruntowych oraz przedostających się do nich opadów. Władze informują, że zgromadzone dotąd 1,5 miliona ton zajmuje 1000 stalowych kontenerów składowanych na nadmorskim terenie. To objętość odpowiadająca 540 basenom olimpijskim. W zbiornikach brakuje już miejsca. W 2020 2021 roku Japonia zdecydowała, że będzie dziennie spuszczać do morza 500 tysięcy litrów. Operacja ma potrwać około 30 lat. Operator instalacji TEPCO twierdzi, że specjalny system filtrowania usunął wszystkie pierwiastki radioaktywne z wyjątkiem trytu. Japońskie władze zapewniły, że uzdatniona woda przed wylaniem do Pacyfiku jest rozcieńczana znacznie poniżej międzynarodowych norm poziomów jego zawartości.
Wiadomości wnet.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 25 stopni do 29, chłodniej na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Mamy drugi medal na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie. Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów była druga. Świetny początek, opanowana. Nie zrobiła tego, co chociażby Holenderka Liek Klaver, która biegła na sąsiednim biegu. Nie przeszarżowała, opanowana i dopiero w drugiej połowie, w zasadzie na ostatniej prostej, już bardziej drapieżna, przeatakowała rywalki z przodu. Na tą ostatnią prostą Natalia wbiegała jako czwarta, a skończyła ze srebrnym medalem. Lepsza tylko dominikanka Marie-Lady Paulina na trzecim miejscu, biegaczka z Barbadosu Sade Williams. Pierwszy dla Polski medal na Mistrzostwach Świata w konkurencji 400 metrów kobiet. Nie mamy co prawda nowego rekordu Polski na tym dystansie, ten cały czas w rękach już świętej pamięci Ireny Szewińskiej, rekord z 1976 roku z Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Jeszcze inne dobre informacje z wczoraj. To, co było ważne, to przebrnięcie do finału w skoku łotyczce z awansem Piotr Lisek i z awansem Robert Sobera. Rzut młotem kobiet tutaj gorzej, bo awansowała co prawda Malwina Kopron, ale bez awansu Anita Włodarczyk i bez awansu Aleksandra Śmiech. Anita Włodarczyk, która zmagała się z kontuzją w przeciągu ostatniego roku. No i niestety ten krótki okres przygotowań do Mistrzostw Świata nie owocował awansem do finału. 71 metrów, 17 centymetrów, zabrakło 8 centymetrów Anicie Włodarczyk po to, by dzisiaj rywalizować w finale. Ten finał rzutem młotem dzisiaj w rzucie młotem o godzinie 20.26 z udziałem Malwiny Kopron. A już teraz trwa chód na 35 kilometrów. Równolegle biegną panowie i biegną panie. Katarzyna Zdziebło niestety już z trzema wnioskami o dyskwalifikację musiała odbyć karę czasową, ale za to Olga Chojecka teraz mniej więcej na pozycji 10. Co jeszcze dzisiaj w programie? Godzina 20.50, półfinały na 800 metrów panów z udziałem dwóch Polaków, Mateusz Borkowski i Filip Ostrowski, pobiegną w sesji wieczornej. Krystyna Ciemanowska z awansem Polka do półfinału wczoraj na 200 metrów i ten półfinał już dzisiaj o godzinie 19.54. Eliminacje Ligi Konferencji Europy, faza play-off, ostatnia faza przed fazą grupową Ligi Konferencji Europy, Midtjylland Legia Warszawa o godzinie 20. Mamy nadzieję, że Legia będzie lepsza w defensywie, że nie będzie tracić tylu bramek, ile to miało miejsce, jak to miało miejsce chociażby w poprzedniej rundzie z Austrią Wiedeń. Wtedy wynik dwumeczu 6-5 dla Legii. Legia już dwa razy w Wiedniu przecież stała przed szansą spokojnego, komfortowego doprowadzenia wyniku do korzyści, do sprawienia, by awansować spokojnie do tej kolejnej rundy, a mimo to Austriacy dwa razy byli w stanie doprowadzać do wyrównania w dwumeczu. No i Rafał Augustyniak, pomocnik Legii, właśnie w tym tonie się wypowiada. Gole, które tracimy w większości, wynikają z naszych błędów. Chcemy to naprawić. W pucharach straciliśmy już 9 goli. To za dużo. Chcemy zagrać na 0 z tyłu, bo to nam da przewagę przed rewanżem. Dzisiaj też kolejny mecz na Mistrzostwach Europy Siatkarek. O godzinie 17 Polska-Ukraina. Mamy już zapewniony awans do fazy pucharowej, no ale wygrajmy z Ukrainkami, by mieć co najmniej to drugie miejsce w grupie i mierzyć się z rywalkami z nie najlepszej półki, z nie najwyższej półki w 1/8.